Witam Państwa, jest piątek, 8 stycznia, minęła godzina 19, ja nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump ogłosił, że nie pojawi się na inauguracji Joe Bidena. Ceremonia zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta USA oraz Kamali Harris na wiceprezydent ma się odbyć 20 stycznia na Kapitolu. Donald Trump kwestionuje zwycięstwo Bidena, twierdząc, że głosowanie w wielu stanach zostało sfałszowane. Wczoraj zapewnił jednak, że spokojnie przekaże władzę. Dziś Trump na Twitterze ogłosił decyzję w sprawie inauguracji nowego prezydenta. Do wszystkich, którzy pytali, nie pójdę na inaugurację 20 stycznia, napisał prezydent Trump. Tymczasem w USA trwa dyskusja o odpowiedzialności za środowe wtargnięcie tłumu do siedziby Kongresu. W czasie starć z policją zginęło 5 osób. Funkcjonariusz Straży Kongresu, o którego śmierci poinformowano wczoraj, 35-letnia Ashley Babbitt postrzelona w budynku Kapitolu, 34-letnia kobieta stratowana przez tłum, 55-latek, który zmarł z powodu ataku serca oraz 50-latek, który doznał wylewu. Rezygnację złożył szef Straży Kapitolu Steven Sund. Media i eksperci wskazują, że budynek nie był w środę dobrze chroniony. Funkcjonariuszy było zbyt mało i nie byli przygotowani na odparcie tłumu. Agencja Associated Press podała, że 3 dni przed protestami Pentagon pytał Straż Kapitolu, czy potrzebuje wsparcia Gwardii Narodowej i spotkał się z odmową. Pentagon oferował także pomoc agentów FBI już w trakcie protestów, ale Straż Kapitolu także odmówiła. Ochrona była dużo słabsza niż podczas letnich manifestacji Black Lives Matter. Atakujący dość łatwo sforsowali bariery ustawione przez funkcjonariuszy i dostali się do budynku. Były szef ochrony Kapitolu Terry Gaynor stwierdził: nigdy bym się nie spodziewał, że do czegoś takiego może dojść tak łatwo, tak bardzo łatwo. Podkreślił, że w budynku jest wiele okien i drzwi i kiedy funkcjonariusze dopuścili tłum na frontowe schody, praktycznie stracili kontrolę. Były dowódca jednostki GROM, pułkownik Piotr Gąstał, stwierdził w wywiadzie z Onetem: albo ktoś zaspał, albo działała tam piąta kolumna. Teraz teren Kapitolu został otoczony 2-metrowym płotem. Pilnują go żołnierze Gwardii Narodowej. Takie środki ochrony mają być stosowane przez najbliższy miesiąc. Sprawę skomentował w dogrywce Idź Pod Prąd pastor Paweł Chojecki.
Patrząc na wielorakie korzyści, jakie z tego odnieśli komuniści i no, takie bardzo, można powiedzieć, zasadne pytania, że przecież to wszystko można było przewidzieć. Oczywiście kozłem ofiarnym jest szef ochrony Kapitolu, już został, podał się do dymisji, ale myślę, że on nie działał sam. Tutaj przecież nie od dziś wiadomo o tak zwanym deep state, czyli takim państwie w państwie i szczególnie wśród polityków, no nie bezpośrednio z administracji prezydenta Trumpa, a wśród republikanów mogą być też ludzie, którzy absolutnie mu nie sprzyjają, a wręcz przeciwnie, także tu nawet mogła nastąpić jakaś taka ponadpartyjna zgoda, żeby doprowadzić do z jednej strony przykrycia fałszerstw wyborczych, nie? Bo teraz już nikt nie mówi o fałszerstwach, tylko o tych skandalicznych zachowaniach, nie? I żeby kompletnie już skompromitować prezydenta Trumpa, nie dając mu już pola do jakiejś dalszej działalności publicznej. Oczywiście, i to mówiliśmy wczoraj, Trump dał się w taką sytuację wmanewrować. Zwołanie tego zgromadzenia i niezapewnienie ochrony Kapitolowi, to było po prostu oczywiste, że to tak się rozwinie, nie? Mówię, to nawet nie trzeba było jakichś żadnych spisków, ani bardzo jakiejś tam przenikliwości wielkiej. I teraz ktoś, kto nie zabezpieczył Kapitolu, chciał, żeby tak się stało.
Wielu zwolenników Trumpa sugerowało, że zamieszki sprowokowali członkowie Antify, udający poparcie dla obecnego prezydenta. Dziennik Washington Times twierdził, że system rozpoznawania twarzy dopasował twarze osób, które wdarły się na Kapitol, z działaczami Antify, jednak później redakcja wycofała się z tych twierdzeń. Firma XR Vision oświadczyła, że jej system nie rozpoznał żadnych członków Antify w Kapitolu i że nie przekazywał takich informacji dziennikowi Washington Times ani nikomu innemu. Do obecności na Kapitolu przyznał się natomiast jeden aktywista Black Lives Matter, John Sullivan. W wywiadzie dla Fox News stwierdził, że chciał tylko dokumentować całe zdarzenie. Powiedział też, że stał tuż obok Ashley Babbitt, kiedy została postrzelona. Wśród osób, które dostały się do kongresu, wyróżniał się człowiek z rogami na głowie. Jest to Jake Angeli, aktor z Arizony. Osoba często pojawiająca się na wiecach poparcia dla Trumpa, gdzie głośno z użyciem megafonu lansował różne absurdalne teorie.
Przypominam, że w Polsce tu po roku 2010 mieliśmy dokładnie taką samą aferkę z tak zwanym człowiekiem Radyjko. Nie?
Tak jest.
Tam,
już nie pamiętam. Też chodził z megafonem.
Andrzej Radyjko, on tam zawsze był obecny, wszystko tego niby taki najbardziej prawicowy, katolicki, tam jakieś modlitwy puszczał im z Radyjka właśnie i tak dalej. Oczywiście wszyscy, aj, jaki fajny przywódca tutaj, taki jakiś zdecydowany, jeśli jak telewizja się pojawiła, to on tak potrafił z taką wielką nienawiścią tam oczywiście wszystkich platformersów mordować i różne takie rzeczy. No a potem się okazało, że tu u Komorowskiego, u Palikota, no to taka to robota. No. Także dokładnie ten sam scenariusz został rozegrany w Stanach Zjednoczonych. No.
Pastor Chojecki odnosił się do postaci Andrzeja Hadacza, który w 2010 roku aktywnie działał wśród obrońców krzyża przed Pałacem Prezydenckim. A już w 2011 roku pojawił się na paradzie homoseksualistów razem z Januszem Palikotem czy Robertem Biedroniem. Wystąpił także w spotach Platformy Obywatelskiej. W 2015 roku wyrażał gorące poparcie dla Bronisława Komorowskiego i agresywnie atakował Andrzeja Dudę. Jak donosił portal wpolityce.pl, w czasie PRL współpracował on ze Służbą Bezpieczeństwa jako tajny współpracownik o pseudonimie Matka. Prezydent wetuje ustawę Prawa i Sprawiedliwości. Kancelaria Prezydenta poinformowała, że prezydent Andrzej Duda zdecydował zawetować nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. Prezydent w wydanym komunikacie wskazuje, że sam proces uchwalania ustawy pominął konstytucyjny termin 21 dni na podjęcie decyzji przez prezydenta. Nie zachowano też odpowiedniego vacatio legis. Ponadto prezydent wyraził sprzeciw wobec zapisów nowelizacji. Biorąc pod uwagę troskę o ochronę przyrody i lasy w Polsce, wątpliwości budzi zasadność wyodrębnienia z działu administracji rządowej środowisko nowego działu leśnictwo i łowiectwo, czytamy w komunikacie. Prezydent wyraził też wątpliwość co do zapisów o podniesieniu wynagrodzeń dla administracji rządowej. Czas walki z pandemią COVID-19 nie jest w moim przekonaniu właściwym czasem na zmiany w administracji, w szczególności polegające na podniesieniu uposażeń części podsekretarzy stanu. Podniesienie uposażeń części podsekretarzy stanu stanowić będzie wyraźne odstępstwo od wcześniejszych, podjętych właśnie w czasie walki z COVID-19, decyzji ustawodawcy dotyczących wynagrodzeń urzędników państwowych, stwierdził Andrzej Duda. Szef Komitetu Wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski stwierdził, że partia nie rozumie podstaw podjęcia tej decyzji przez prezydenta. Regulacja jest czysto techniczna, ale takie jest prawo pana prezydenta. Jeżeli chodzi o dalsze decyzje, będziemy je konsultować wewnątrz ugrupowania, mówił Sobolewski. Z kolei rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że planowane jest spotkanie, na którym zostaną omówione zastrzeżenia prezydenta. Miliony dla Fundacji Księdza Rydzyka. Senator Krzysztof Brejza opublikował informacje, jakie otrzymał z Ministerstwa Zdrowia w sprawie Fundacji Księdza Tadeusza Rydzyka Lux Veritatis. Resort Zdrowia przekazał Fundacji 420 tysięcy złotych na promocję walki z nowotworami. Za te pieniądze Fundacja miała produkować spoty i audycje oraz umieszczać w rozmowach niedokończonych na antenie telewizji Trwam wątek Narodowej Strategii Onkologicznej. Ministerstwo nie odpowiedziało, jak weryfikowało wykonanie umowy. Krzysztof Brejza stwierdził, jest to niemoralne, że w trakcie pandemii, gdy potrzebny jest każdy grosz, w obliczu ogromnej liczby umierających Polaków z powodu katastrofy w służbie zdrowia i załamania diagnostyki, Ministerstwo Zdrowia wspiera finansowo Imperium Ojca Rydzyka. Senator już drugi raz publikuje podobne informacje. W 2019 roku ujawnił, że przez 3 lata Ministerstwo Zdrowia zapłaciło fundacji prawie 1 000 000 złotych, również w ramach promocji leczenia chorób nowotworowych. To jednak nie jedyne pieniądze, jakie Lux Veritatis dostaje za pośrednictwem rządu. W rządowym rozporządzeniu w sprawie wydatków budżetu państwa zapisano 60 milionów złotych na wystawę w Muzeum Pamięci Pamięć i Tożsamość, które jest współorganizowane przez Toruńską Fundację. W sierpniu Ministerstwo Kultury zwiększyło o blisko 2 miliony złotych dotacje na budowę muzeum. Wsparcie resortu wyniesie łącznie prawie 120 milionów złotych. Sprawę skomentował w Idź Pod Prąd na żywo pastor Paweł Chojecki.
powstanie jakiś protest.
Takie sprawy, można powiedzieć, jednodniowe. Nie? Do dzisiaj na Twitterze czy tam w innych mediach ta sprawa wywołuje jakiś rezonans, ale już jutro czy pojutrze nikt o niej nie będzie pamiętał. Także tutaj kto ma się zbulwersować, no to ojej, tam zły Rydzyk, no to się zbulwersuje i tak dalej. Jest to taka typowa, można powiedzieć, karma medialna, która niczego specjalnie nie zmienia w Polsce. Gdyby na podstawie tej informacji była dyskusja, a co zrobić z finansowaniem z budżetu tych wszystkich fundacji czy NGO-sów, a to ja bym powiedział, a to jest bardzo ważny news, to jest bardzo ważny temat. Bo w ten sposób każdy rząd, czy też siły zewnętrzne karmią różne frakcje w ramach Polski, czyli ja płacę, ty płacisz, pan ateista płaci, pan, nie wiem, prawosławny płaci i tak dalej. Z tych podatków wszystko idzie na katolickie dzieła księdza Rydzyka i z tym się nie zgadzam. Tak samo jak nie chciałbym, żeby szło na protestanckie dzieła czy na ateistyczne dzieła, tak jak wcześniej powiedziałem, lewicowe i tak dalej. Państwo nie powinno zajmować się wspieraniem tego typu działalności społecznej, tylko to powinien być wolny rynek. Czyli inaczej mówiąc, to ludzie powinni decydować, czy chcą wspierać taką działalność, czy nie. Co więcej, zobaczcie, jak wyglądałaby działalność tych wszystkich NGO-sów, tych fundacji, tych różnych takich organizacji i tak dalej, gdyby opierały się tylko i wyłącznie na datkach od ludzi. Przecież wtedy te organizacje musiałyby błyszczeć przed ludźmi. Musiałyby pokazywać, co robią, że są oszczędne, że tu się starają, że takie mają efekty. Kiedy dostają pieniądze od rządu, to komu mają się przypodobywać wtedy? Nie gryzie się ręki, która tam karmi i tak dalej, nie? I ksiądz Tadeusz będzie służył propagandowo rządowi Prawa i Sprawiedliwości.
332 zgony i ponad 8700 nowych zakażeń chińskim koronawirusem w ciągu ostatniej doby. Takie informacje podało dzisiaj Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 w Polsce zmarło do tej pory 30,5 tysiąca osób. Po kilku dniach spadku do prawie 17 800 wzrosła liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji, a do 1616 wzrosła liczba wykorzystywanych respiratorów. Resort podał dziś także, że przeciw koronawirusowi zaszczepiło się już ponad 188 tysięcy osób. Odnotowano 18 niepożądanych odczynów poszczepiennych. Prawie 15 tysięcy osób zmarło wczoraj na całym świecie z powodu chińskiego koronawirusa. To druga najwyższa liczba zgonów z powodu COVID-19 odnotowana od początku pandemii. Rekord ponad 15 200 padł 30 grudnia. Dzisiaj o rekordowych dobowych liczbach zgonów poinformowały m.in. Stany Zjednoczone 4207 zgonów i Meksyk 1165. Władze Brazylii podały, że liczba zgonów z powodu koronawirusa przekroczyła tam 200 tysięcy. W Irlandii szef publicznej służby zdrowia Paul Reid poinformował wczoraj, że liczba osób zakażonych koronawirusem zajmujących łóżka szpitalne po raz pierwszy przekroczyła 1000. Burmistrz Londynu Sadiq Khan ogłosił, że epidemia koronawirusa w mieście wymknęła się spod kontroli. Dodał, że przewiduje, iż już wkrótce służba zdrowia będzie przeciążona, ponieważ liczba zakażonych przebywających obecnie w londyńskich szpitalach jest o 35% wyższa niż w szczytowym momencie pierwszej fali epidemii. Minister zdrowia Czech Jan Blatny stwierdził dzisiaj, że epidemia w kraju rozpędza się pomimo obostrzeń. Zaznaczył, że restrykcje działają w takim stopniu, w jakim w ich przestrzeganie angażują się w obywatele. Dodał, że w najbliższym czasie spodziewa się trudnej sytuacji służby zdrowia. Szef Czeskiego Instytutu Informacji i Statystyki Medycznej Ladislav Duszek powiedział na konferencji prasowej, że wystawiony został rachunek za święta. Unia Europejska zabrania państwom kupować szczepionki przeciw koronawirusowi na własną rękę. Żaden kraj Unii Europejskiej nie może negocjować równolegle ani zawierać równolegle umów dotyczących kupna szczepionek, ogłosiła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Jak dodała, umowy z firmami w sprawie szczepionek negocjujemy jako 27 państw członkowskich. Przewodnicząca Komisji Europejskiej poinformowała jednocześnie, że Unia Europejska potwierdziła umowę na dodatkowe 300 milionów dawek szczepionki firmy Pfizer przeciw koronawirusowi. Zapowiedziała, że razem ze szczepionkami firmy Moderna dawek wystarczy dla 80% ludności państw Unii Europejskiej. Dbamy o to, aby Europejczycy mieli wystarczające ilości bezpiecznych i skutecznych szczepionek, napisała von der Leyen na Twitterze. Wielka Brytania i Francja dopuszczają szczepionkę Moderny. Władze brytyjskie i francuskie ogłosiły dzisiaj, że dopuszczą na swój rynek szczepionkę firmy Moderna przeciw koronawirusowi. To druga szczepionka przeciw wirusowi z Chin, jaką zatwierdziła Francja po szczepionce firm Pfizer i BioNTech oraz trzecia, jaką zatwierdziła Wielka Brytania. Władze brytyjskie podały dodatkowo, że zamówią łącznie 17 milionów dawek szczepionki. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19:00. Życzę spokojnego weekendu. Do zobaczenia.